Także w materiałach do tej wystawy, między innymi w artykule doktora Mariusza Turdy, doktor Turda zwraca uwagę na pokrewieństwo idei eugenicznych z takimi obsesjami modernizmu, z bezkrytyczną wiarą w postęp ludzkości, które można było zapewniać zarówno na poziomie architektury, nowej kuchni, nowego mieszkania, jak i nowego człowieka. W swoim wystąpieniu dr Turda obiecał nam pokazać, prześledzić zarówno założenia teoretyczne, jak i praktyczną metodologię, poprzez którą miałoby się kształtować fizyczne ciała jednostek i fizyczne ciała narodów. Zapraszamy. Ja tylko powiem, że wystąpienie doktora Turdy jest w języku angielskim. Są dostępne słuchawki, jeżeli ktoś z Państwa chciałby mieć tłumaczenie tego po polsku. Zachęcam.
Good morning.
Dzień dobry Państwu. To wielki zaszczyt móc powiedzieć parę słów na tej konferencji. I jestem bardzo wdzięczny pani dyrektor Hannie Wróblewskiej oraz kuratorce wystawy Andy Rottenberg za zaproszenie. Chcę też podziękować Rumuńskiemu Instytutowi Kultury za umożliwienie mi pobytu i przyjazdu do Warszawy. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za to wspaniałe wystąpienie, które pod wieloma względami tworzy kontekst dla dyskusji i zwłaszcza dużo łatwiej mi będzie przedstawić kilka przemyśleń teoretycznych, zamiast wdawać się w szczegółowe roztrząsanie w związku z debatą o eugenice. Mimo że bardzo wiele napisano na ten temat, wydaje mi się, że historia eugeniki pozostaje słabo rozpoznana. Niektórzy łączą ją z dziejami rasy czy rasizmu, inni postrzegają wyłącznie w kontekście Holokaustu, zagłady. Uczeni z szerszym horyzontem rozważają to w kontekście programów sterylizacji realizowanych w Stanach oraz krajach skandynawskich. Inni zaś traktują to jako wynik szerszych działań na rzecz reformy społecznej i medycznej, które rozpoczęto pod koniec XIX wieku, wychodząc z nauki o dziedziczeniu oraz wyspecjalizowanych badań naukowych na temat tej jakości populacji. Ta janusowa natura, ten janusowy charakter eugeniki nadal pociąga badaczy. Jak widać na wystawie, nauka, kultura oraz polityka istnieją w symbiozie i w związku z tym stanowi to, czy przypomina nam, że eugenika jest wizją przyszłości rodzaju ludzkiego, tyleż co próbą korekty dawnych niedociągnięć w teraźniejszości. Dzisiaj chciałbym zająć się tym, w jaki sposób w modernizmie, a w związku z ideą postępu, realizowano teorię eugeniki. Po ponownym odkryciu badań Mendla na temat dziedziczenia u przełomu wieków, debata na temat poprawy człowieka, która interesowała filozofów naukowców, biologów oraz innych od czasu oświecenia, otrzymała nową energię po wprowadzeniu eugeniki. Wpływ na społeczną i ekonomiczną tkankę społeczną eugenika mieściła jednostki rodziny oraz społeczności narodowe w konkretnie świeckim oraz naukowym programie, który miał na celu poprawę jakości biologicznej ludności, aby chronić zdrowie i zapewnić lepszą przyszłość. W wiktoriańskiej Anglii Francis Galton wprowadził pojęcie eugeniki w 1983 roku, wyraził ambicje eugeniki jako marzenie o społeczeństwie, w którym składającej się ze zdrowych, wykształconych jednostek, świadomych swojej wartości ludzkiej. W związku z coraz większym podziwem, jakim obdarzano naukę ewolucyjną oraz pozytywizm, nie dziwi, że eugenicy przedstawiali się jako zwiastun nowej jutrzenki w dziejach ludzkości. Niektórzy uznawali siebie za kapłanów nowej naukowej religii, nie byli zatem naukowcami w wąskim tego słowa znaczeniu, ale orędownikami nowej biologicznej utopii, która wyrastała z teorii udoskonalenia człowieka. Zatem eugenika usiłowała odtworzyć społeczeństwo zarówno ilościowo, jak i jakościowo, zgodnie z zasadami, które wyrastały z dziedziczenia oraz wiedzy o społecznym i biologicznych uwarunkowaniach. W tym kontekście postęp i higiena zaczęły przenikać eugeniczny dyskurs o doskonaleniu człowieka. Ten dwugłowy janusowy ruch na rzecz postępu i higieny towarzyszyło mu sformułowanie retorycznych, instytucjonalnych oraz dyscyplinarnych strategii protekcjonizmu społecznego, medycznego i często rasowego. W związku z tym eugenika miała charakter polityczny i instrumentalnie traktowano ją niezależnie od postawy ideologicznej. Eugeniczni strażnicy czystości narodu reprezentowali zarówno prawą oraz lewą stronę spektrum politycznego. Eugenika była atrakcyjna dla feministek, socjalistów, nacjonalistów, konserwatywnych oraz faszystów. Bez względu na ideologiczne przesłanki, eugenicy rozumieli ideę postępu w ten sam sposób, mianowicie jako sposób odkupienia, naprawienia historii, za sprawą którego społeczeństwo oraz naród można oczyścić z nieczystości, z brudu, umożliwiając nowy początek, żeby wznieść się ze społecznych oraz biologicznych ruin, z gliszczy. W wielu krajach na świecie eugenikę przede wszystkim przedstawiano jako program higieniczny, który miał na celu chronić społeczeństwo od problemów medycznych oraz społecznych. Były to kampanie na rzecz zdrowego życia, a były to próby kontroli prostytucji oraz badania lekarskie mające na celu wykrycie różnych chorób. Jednak próbując naukowo zaradzić rzekomemu pogorszeniu zdrowia społecznego, eugenika również tworzyła defensywną strategię biologiczną dla konkretnych grup społecznych, seksualnych oraz etnicznych, kierując się pragnieniem chronienia oraz leczenia w obliczu głębokich zmian społeczno-politycznych. Eugenicy często posługiwali się dyskryminacyjnymi argumentami, aby usprawiedliwić swoją wizję udoskonalenia narodu. Na przykład sterylizacja znalazła się w słowniku medycznym i była to też praktyka stosowana przez eugeników, aby wyrazić ich niepokój w związku ze wzrostem ilości niewłaściwych osób społecznych, niepożądanych. Sterylizacja oraz negatywne działania eugeniczne, na przykład konieczność badania przed ślubem, było to stosowane, żeby zakwestionować programy socjalne oraz przepisy socjalne, ochronę społeczną, dlatego że tego rodzaju reforma jakoby umożliwiała przetrwanie osobom nieprzystosowanym, niepożądanym, tym samym osłabiając społeczeństwo oraz rasę. Z pewnymi wyjątkami eugenicy nie interesowali się naprawą tych, którzy byli niepożądani, a wolili raczej idealizować zdrowych. W ramach kultury eugeniki XX wieku niektóre jednostki oraz grupy, przedstawiciele klas niższych czy ras gorszych były odrzucane i stygmatyzowane, piętnowane, co wpłynęło na to, w jaki sposób ich przedstawiano. Przedstawiano nie w kontekście jednostki, ale jako zbioru cech rasowych i zagrożenia biologicznego. Zatem eugenika stworzyła system czystek wewnętrznych, oczyszczenia wewnętrznego, za sprawą którego ci członkowie społeczeństwa, których uznano za niezdrowych, chorych, aspołecznych, oddzielono od zdrowej większości. I jak to miało miejsce w Niemczech faszystowskich, byli stopniowo likwidowani. Co ważne, moim zdaniem, eugenika używana oraz nadużywana przez faszystów, przez Niemców, występuje, przenika różne wątki dwudziestowieczne. Jak widzimy tutaj na wystawie, między innymi, chociażby posługiwanie się biomedycyną przez ustroje polityczne jako narzędziem kontroli i rządzenia. Co równie ważne, moim zdaniem, jest kwestionowanie próby przedstawienia nauki jako neutralnej i naukowców jako niewinnych badaczy, specjalistów. Inżynieria społeczna wymaga zastosowanie narzędzi historycznych, lingwistycznych oraz antropologicznych, jak również wiedzy naukowej. Wiedza jednak kształtowana jest przez praktykę społeczną oraz intelektualną. A ponadto, o ile nauka kieruje się wewnętrznymi zasadami, naukowcy często działają w kontekście społecznym i politycznym i często działają zgodnie z dominującą praktyką społeczną i polityczną. Naukowcy zatem nie działają, wbrew temu co sądzą, niezależnie od kultury oraz społeczeństwa. A pytania, które stawiają, zadają o świecie, jak również interpretacje, które proponują na podstawie danych empirycznych oraz na podstawie badań oraz eksperymentów, a często kształtowane są przez postawy kulturowe, potrzeby społeczne oraz możliwości polityczne. Ważnym przesłaniem tej wystawy, moim zdaniem, to to, że można zmienić ciało ludzkie, można je przekształcić poprzez zmianę możliwości fizycznych oraz umysłowych. To dobrze, korzystne, że kuratorka oraz artyści uczestniczący w wystawie widzą, dostrzegają eugeniczny podtekst współczesnych, nowoczesnych teorii postępu oraz higieny. Biologiczna plastyczność tego, co ludzkie, to coś, co teraz uznajemy za coś oczywistego. Ale i ta wystawa, moim zdaniem, kwestionuje znaczenie tej zmiany oraz udoskonalenia, podkreślając za sprawą malarstwa, filmu oraz fotografii znaczenie czasu historycznego oraz ograniczonej cielesności podmiotów historycznych, jednostek, ras, narodów, społeczeństw. Mimo szybkiego, coraz większego zainteresowania tego, w jaki sposób postęp technologiczny, nauki biomedyczne oraz etyka łączą się wraz z korzyściami zdrowotnymi nowych odkryć w zakresie genetyki i genomiki, trwa brak dyskusji międzypokoleniowej i interdyscyplinarnej na temat obecnych teorii udoskonalenia człowieka oraz kontekstu historycznego, religijnego, filozoficznego i kulturalnego. Myślę, że ta wystawa wskazuje w bardzo owocny kierunek, zachęcając czy umożliwiając, zapraszając przedstawicieli wielu dyscyplin, by wyszli ze swojego kręgu i dotarli do opinii publicznej. Podczas debaty na temat katastrofalnych skutków, jakie przyniosły te marzenia o udoskonaleniu człowieka, zwłaszcza od czasów zagłady, problematyczne konotacje eugeniki nadal wciąż są obecne. I jeżeli to nas skłoni do zwrócenia większej uwagi na intelektualne źródła współczesnej technologii udoskonalenia, zatem musimy poważnie podejść do historii eugeniki. Zrozumienie tej historii musi, moim zdaniem, być wiązać się z introspekcją, wglądem moralnym i rozliczeniem własnej tradycji, własnej pamięci, tyleż co dążeniem do zdobycia wiedzy naukowej i dostosowania się do postępu technologicznego. Pod płaszczykiem postępu technologicznego i nowinek w genetyce eugenika nadal występuje, nadal działa na poziomie osobistym i społecznym. Planowanie rodziny, inżynieria genetyczna i postulaty na rzecz udoskonalenia człowieka. Wyrastając z nowoczesnego marzenia o doskonałym świecie, eugeniczna chęć poprawy życia naszego i potomstwa łączy się z naszą nowoczesną obsesją wiecznym zdrowiem oraz doskonałym ciałem. Jeśli chodzi o myślenie krytyczne, czy w kontekście krytycznym, myślę, że teraz zmierzamy, tworzymy bardziej owocne podejście pomiędzy całkowitą marginalizacją eugeniki jako czegoś nienaukowego, to obserwowano do lat 90., oraz ograniczenie historii eugeniki przez biologów oraz genetyków. Rozmowa, dyskusja pomiędzy historykami a genetykami jest bardzo trudna przez wiele dziesięcioleci. Oni monopolizowali nasze podejście. Obecnie jednak widzimy, czy dochodzi do szerszego spojrzenia. I ta ponowna analiza może rodzić nadzieję, że nauczymy się czegoś z dziejów eugeniki, dzięki czemu będziemy mogli spojrzeć optymistycznie w przyszłość, w której żaden dogmat naukowy nie będzie starał się przeważać nad innymi i poświęcić na ołtarzu nauki oraz możliwości udoskonalenia tajemnicę i niedoskonałość, która sprawia, że ludzka egzystencja jest tak niesamowita, tak wyjątkowa.
Dziękuję bardzo.